Ludzie i pieniądze.
A my dziś wracamy do programu Orka. Jakie skutki i dla naszych szkół, stoczni, ogólnie jakie skutki ekonomiczne? Zerowy PIT dla marynarzy, za i przeciw. Jakie skutki dla branży morskiej? Na ile to krok do powrotu polskiej bandery? Szybki katamaran popłynie po Zatoce Gdańskiej. Czy rzeczywiście odciąży ruch drogowy na trasach Gdańsk-Hel, Hel-Sopot oraz Gdynia-Hel? Ceny miały być, tak zapowiadał armator, dostosowane do możliwości finansowych lokalnego społeczeństwa. Czy rzeczywiście będziemy o tym rozmawiać? I na koniec, jeśli zdążymy, Europa stawia na kosmiczną suwerenność, ma własną sieć satelitów, system nawigacji Galileo jest lepszy od GPS-u. Na ile to przywraca nadzieję w szybki europejski postęp w technologiach? Między innymi o tym porozmawiamy za chwilę. Iwona Wysocka, dzień dobry. W studio dziś goście profesor Marek Grzybowski, prezes Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego, i Tomasz Łączyński, prezes Studium Doskonalenia Kadr Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
A zaczynamy zgodnie z zapowiedzią od programu Orka, czyli zakupu podwodnych okrętów. Podpisano w poniedziałek w Gdyni w tej sprawie umowy ze Szwedami. Pierwszy okręt ma trafić do Polski za 5 lat. No i chciałam podpytać panów, jakie skutki i ekonomiczne dla nas, no już nie mówiąc poza tymi obronnymi, bo tutaj jakby sobie zdajemy sprawę z mniej więcej z tego, ale też takich nieoczywistych skutków dla naszych uczelni, dla stoczni, czego możemy się spodziewać.
Rozbudowujemy flotę o kolejny komponent
Grzybowski
okrętów podwodnych. Ja spojrzę na to z punktu widzenia współpracy szwedzkiej i transferu wiedzy. Najpierw powiedzmy ogólnie, że Szwecja ciągle jest w regionie Morza Bałtyckiego jednym z czołowych krajów, który wprowadza innowacje, i w rankingu Unii Europejskiej innowacji jest na najwyższym piętrze.
Natomiast to mamy dobrego partnera.
Mamy bardzo dobrego partnera z punktu widzenia innowacji. Natomiast Polska jest cały czas w ogonie krajów innowacyjnych. Oczywiście w niektórych obszarach jesteśmy na tym samym poziomie, co inne kraje, na przykład w przemyśle stoczniowym, bo na przykład Christ czy Remontowa budują statki na takim samym poziomie jak inni, bo budują te statki w oparciu o komponenty z najwyższym poziomem innowacji. Tutaj wchodzimy w układ biznesowy ze Szwecją, gdzie ten poziom innowacji jest na najwyższym poziomie, i ponieważ wiemy, że w kontrakcie jest też zawarty komponent związany z obsługą techniczną tych statków, remontami i
serwisowaniem
i technologiami związanymi z modernizacją okrętów podwodnych, to trzeba powiedzieć, że wchodzimy bezpośrednio w układ związany z transferem innowacji, wiedzy i później kompetencji, bo nie da się tych ludzi nauczyć działalności i obsługi okrętów podwodnych bez tego, żeby nie wejść
bez w system
funkcjonowania okrętów podwodnych i w system funkcjonowania technicznego, a także taktycznego. A więc mamy dwa elementy. Jeden element, wchodzimy w nowoczesne i innowacyjne i rozwojowe technologie. Drugie, wchodzimy w innowacyjne, nowoczesne postrzeganie wykorzystania operacyjnego okrętów podwodnych. Więc ta umowa jest dobra, chociaż ja przypatrywałem się możliwością na przykład współpracy z Niemcami, Francuzami czy Koreańczykami, ale musimy też wziąć pod uwagę taką rzecz, że jeśli będzie realny konflikt i na przykład okręt nie będzie mógł być naprawiony u nas, to musiałby opuścić Bałtyk, żeby być gdzieś naprawiany. Natomiast tutaj mamy serwis, modernizację okrętu, bo na pewno ta modernizacja będzie następowała w szybszym tempie niż kiedyś to było. To mamy pod ręką producenta. Każdy z producentów,
który
z którym rozmawiano...
Który jest w NATO też.
Tak, który jest w NATO, ale każdy z producentów reprezentuje najwyższy poziom technologiczny. Kwestia jest tak, czy ma być ten kooperant daleko, czy blisko. Moim zdaniem dobrze, że jest blisko i ten atut bliskości, wysokiego poziomu technologicznego, wiedzy operacyjnej i taktycznej i funkcjonowania w NATO, to są bardzo ważne argumenty na to, że ta współpraca została chyba dobrze wynegocjowana i zakontraktowana.
Z punktu widzenia utrzymywania kompetencji szkolnictwa zawodowego, uczelni, czy to coś wniesie?
Bardzo dużo wniesie. Wniesie
Tomasz
dużo,
Łączyński.
Dlatego że może w końcu marynarka i wojenna, i handlowa stanie się ponownie atrakcyjnym kierunkiem dla młodych ludzi, którzy szukają swojej drogi zawodowej. Tak, obojętnie czy ktoś będzie pływał w marynarce wojennej, no to będzie musiał wtedy skończyć albo studia, albo jakiś kurs organizowany przez Akademię Marynarki Wojennej, albo będzie chciał pójść pływać na dużych statkach, na kontenerowcach, tankowcach, gazowcach, czy pójść w sektor offshore i będzie wtedy mógł skończyć albo Uniwersytet Morski w Gdyni, albo szkołę policjalną, która jest przy studium doskonalenia kadr, albo samymi kursami wcześniejsze doświadczenie uzupełnić, żeby zajmować coraz wyższe i bardziej atrakcyjne, przede wszystkim finansowe stanowiska.
Myślą panowie, że morskie uczelnie powołają nowe kierunki związane z technologią podwodną, czy bo u nas chyba...
Na pewno będą rozwijać. Nie, no, Akademia Marynarki Wojennej prowadzi broń podwodną i Katedra Broni Podwodnej i taktyka okrętów podwodnych jest studiowana, tylko to jest jakby na sucho, tak, robione. Teraz muszą być okręty. O tym wiedzieli ci, którzy budowali flotę II Rzeczpospolitej i powiedzmy sobie dokładniej. Mamy nową sytuację, że siecią dronów można zniszczyć każdą jednostkę, każdy okręt. Okręty podwodne i okręty nawodne muszą być elementem całego systemu obronnego, także obrony przeciwlotniczej i przeciwdronowej. Wiadomo, że bezzałogowe, zarówno drony pływające, podwodne i powietrzne będą. I okręty podwodne i nawodne muszą działać w całym systemie, zarówno z punktu widzenia obrony, jak i ataku. Jeśli te okręty mają wykonywać zadania operacyjne jako zadania o określonych parametrach taktycznych czy operacyjnych, to muszą mieć odpowiednią osłonę w całym systemie, zarówno na powietrzu, jak i na morzu.
No, te statki będą super nowoczesne, mają operować, będzie można z ich pokładu operować rojami dronów, więc tutaj też będą te dodatkowe kompetencje potrzebne związane właśnie z dronami. Wyczytałam też, że jest kwestia na możliwości nauczenia się obsługi innowacyjnych napędów. Nie wiem, na ile to jest innowacyjne, bo nie znam się na tym, ale może panowie będą wiedzieli. Napędy oparte o silniki Stirlinga i technologia wyciszania okrętu, więc to brzmi naprawdę bardzo interesująco. To.
No, silnik Stirlinga nie jest nowym rozwiązaniem. Dlaczego te silniki będą stosowane na okrętach podwodnych? Bo już Szwedzi stosowali tego typu silniki. To są silniki, które mogą zapewnić okrętowi podwodnemu dłuższą pływalność pod wodą. I my musimy nauczyć się obsługi.
Ale dla nas to oznacza nowe kompetencje,
myśmy takich silników nie mieli na naszych okrętach ani statkach. To jest unikalny silnik, ale Szwedzi to przećwiczyli, przetrenowali. Uważają, że ten system jest dobry dla okrętów podwodnych, żeby wydłużyć ich możliwość pływania podwodnego. I nasi mechanicy, inżynierowie, marynarze będą musieli się nauczyć obsługi tego systemu napędowego. To jest ciągle nowoczesna technologia, która w zastosowaniu bezpośredniego pływania no jest technologią oryginalną, ale sprawdzoną.
No właśnie, te nowoczesne technologie, te możliwości nowe właśnie, te możliwość operowania dronami z pokładu statków, czy to też będzie takim magnesem, który przyciągnie młodzież do zawodu?
Tak, ja myślę, że tak. I mówiąc szczerze, pójdę nawet krok dalej i powiem, że od września na Wydziale Nawigacyjnym Uniwersytetu Morskiego ruszają studia podyplomowe właśnie z obsługi technologii podwodnych wszelakich i będą tam różne modele dronów do nauczenia się, jak operować, jak ustawiać, jak serwisować, jak również kurs z obsługi dronów będzie to kurs, nie studia, a kurs organizowany przez Studium Doskonalenia Kadr dla każdego, kto będzie chciał tą technologię poznać. Nie będzie to, co prawda, dron z hipermarketu, którego można kupić za 200 zł, tylko już poważny, prawdziwy sprzęt, który będzie miał za zadanie nie tylko zwalczać wroga, ale też szukać ofiar, czy jakichś skarbów zaginionych na dnie jeziora.
Czyli dual use. Sprawdzi
nawet
się nie tylko...
Nawet triple use.
Tak.
Czyli...
Tak. Potrójny.
Hobbystycznie, zawodowo, ratunkowo.
Tak. Dobrze.
Ale to właściwie tutaj pani zapytała właśnie dobrze, jeśli chodzi o wykształcenie, bo właściwie kadry techniczne, czy zarówno wojskowe, czy cywilne, muszą być na najwyższym poziomie. I oni będą wykorzystywani naprzemiennie, a nawet jak trzeba będzie szybko zwiększyć ilość kadry, to po prostu będzie się wykorzystywało kadrę techniczną szkoloną na Uniwersytecie Morskim, czy w SDK bezpośrednio, bo to jest naturalne, tak samo jak na przykład lekarzy nie mamy w wojsku tylu, ile potrzeba na czas wojenny. Ludzie wyszkoleni na najwyższym poziomie, będą sprawdzali się w każdych warunkach, bo ludzie, którzy znają nowoczesne technologie, będą potrzebni wszędzie, a szczególnie w wojsku.
Transfer technologii, utrzymanie, budowanie zupełnie nowych kompetencji. No i co, będzie zajęcie dla naszych stoczni?
Na pewno musimy też uczyć nie tylko stoczni. Uważam, że tutaj trzeba by patrzeć bardziej kompleksowo. Zwrócić uwagę na technika, to co robi Konradinum czy technikum chłodnicze, bezpośredni kontakt z przemysłem. A więc poziom szkół zawodowych musi być na takim samym poziomie jak to, co się dzieje w technologii, bo to są ludzie, którzy bezpośrednio ten sprzęt obsługują. Studia inżynierskie i później studia magisterskie, a także studia doktoranckie, ponieważ ktoś musi tymi projektami zarządzać. Więc cały system szkolnictwa powinien być włączony w to, co jest na zapleczu tego kontraktu, który podpisaliśmy ze Szwecją. To są nowoczesne technologie i te nowoczesne technologie muszą być, i wiedza o tych technologiach i umiejętność ich stosowania musi być transferowana zarówno do szkół na poziomie średnim, jak i do szkół wyższych.
To dużo się będzie działo. Proszę zobaczyć jeden wielki projekt budowy jednostek podwodnych dla Polski, program Orka i ile spraw dodatkowych przy okazji. A ja tylko jeszcze chciałam dodać, że w trakcie poniedziałkowych polsko-szwedzkich konsultacji międzyrządowych w Gdyni minister infrastruktury ze swoim odpowiednikiem ze Szwecji podpisał porozumienie o współpracy przy rozwoju sieci TENT, wzmocnieniu połączeń w regionie Morza Bałtyckiego. To jest szybszy, łatwiejszy dostęp do portów między innymi, ale też z technologicznych spraw, no to jest memorandum o porozumieniu między Polską Grupą Zbrojeniową i Saabem dotyczącym stworzenia specjalnego pojazdu, który ma być odpowiedzialny między innymi za naprawę statków, więc tutaj nie tylko transfer technologii, ale jakby zupełnie nowe urządzenia będziemy wspólnie budować. Być może jakieś nowe technologie się przy tym wszystkim też pojawią. Na pewno pójdą w ślad za tym zupełnie nowe kompetencje, więc sprawa absolutnie rewelacyjna, przyszłościowa. Trzymamy kciuki, żeby się wszystko udało. Przechodzimy teraz do tematu marynarzy. Ponad tydzień temu Sejm uchwalił ustawę o wsparciu przedsiębiorstw żeglugowych, której przepisy podatkowe zaczną obowiązywać od początku przyszłego roku i przepisy mają przywrócić m.in. polską banderę. Uchwalone zmiany prawne to najbardziej radykalna próba przywrócenia polskiej bandery od dekad, jednak eksperci branżowi i środowiska marynarskie studzą hura optymizm. Mówią, że sama ustawa pod polską banderą daje podstawy finansowe, ale sukces zależy od wyeliminowania kilku ważnych barier. barier. I tutaj nowe rozwiązania zakładają między innymi radykalne obniżenie podatku tonażowego dla polskich armatorów. Na przykładzie pojedynczego statku PZM danina spadnie z około 500 tysięcy złotych do 15 tysięcy złotych rocznie, czyli o 96%. Zmiany obejmą też samych marynarzy, którzy zostaną całkowicie zwolnieni z podatku PIT pod polską banderą bez dotychczasowego wymogu przepracowania minimum 183 dni w roku na morzu. No, chciałam panów podpytać o komentarz w sprawie tej ustawy, bo ona wzbudza skrajne emocje. Jedni się cieszą i mówią, że dobra, inni mówią, że niedobra. To jak jest? Źle czy dobrze?
Szczerze powiem,
Tomasz Łączyński.
Z mojego zawodowego punktu widzenia mogę ustosunkować się w ten sposób, że my szukamy nowych rozwiązań na to, co już od wielu lat funkcjonuje w innych krajach i przez to te kraje są tak atrakcyjnym miejscem, a nie niestety Polska, tak? Ja mam na co dzień możliwość współpracy z cypryjskim przedsiębiorstwem, które zatrudnia tylko i wyłącznie polskich marynarzy, bo sobie ustanowili, że polscy marynarze i to od kadeta po kapitana to jest najbardziej wykwalifikowana nacja po prostu na morzu. Co mnie bardzo cieszy, bo cały czas jakiś Polak u mnie pracę może znaleźć. Jednakoż podatek dochodowy od marynarzy na Cyprze jest równy zero. Obojętnie jakiej jest nacji. Musi być zarejestrowany po prostu w grupie zawodowej marynarz. Jeżeli jest tam zarejestrowany, pracodawca ma obowiązek odprowadzić za niego podatek dochodowy i tyle. I podatek dochodowy od marynarza jest zero. To, co zarobi, bierze ze sobą do domu. Może za to kupić żonie sukienkę, dziecku nowe buty albo nowy telewizor, czy pojechać na wycieczkę. Co tam potrzebują, tak? Ale to jest takie proste. Znaczy ja po prostu nie jestem w stanie tego zrozumieć. Czemu nie można wzorować się na tych dobrych, którzy działają, mają dobrą opinię i wszyscy są zadowoleni, tylko chcemy na siłę w Polsce od nowa wymyśleć koło.
No dobrze, ale tutaj będzie zwolnienie z podatku PIT pod warunkiem przepracowania 180, znaczy pod warunkiem pracy po prostu pod polską banderą.
Pod jaką polską banderą? Jest kilka statków, które pływają z polską banderą, z czego dwa dni z nich to są statki szkolne Uniwersytetu Morskiego.
To ja pana prezesa przebiję.
Proszę bardzo, profesor Marek Grzybowski.
Pod banderą Luksemburga jest 200 jednostek zarejestrowanych i więcej marynarzy niż w Polsce, więc oczywiście pan prezes podał Cypr. No Cypr, Cypr wtedy, gdy miał prezydencję, powiedział, umocnimy pozycję naszego kraju w Unii Europejskiej i w świecie jako kraju morskiego. Polska nie jest nawet wśród 10, już nie mówię, czy w setce krajów morskich według Weselwalu. Weselwalu pokazuje, które kraje są potęgami morskimi, jeśli chodzi o transport morski.
No to taka dykteryjka. Brytyjczycy, jak się dowiedzieli, że u nas odbywają się w Polsce festiwale szantowe, to byli mocno zdziwieni, ale szanty to w krajach morskich, a jakim cudem w Polsce? No,
a już w Krakowie w szczególności.
Nie zdawali sobie sprawy z tego, że my mamy dostęp do morza, tylko właśnie. No. Ale tak. Przerwałam panu profesorowi.
Tak, jeszcze jest bardzo jedna istotna sprawa, że rozwiązania praktyczne są rozwiązania prawne. Mamy świetnych prawników od prawa morza. Trzeba tylko ich wykorzystać do tego, żeby to prawo, które funkcjonuje w innych krajach i zapewnia im działalność gospodarczą na morzu i wykorzystywanie transportu morskiego, logistyki morskiej do działalności biznesowej i wspierania państwa, było wykorzystane. Chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz, o której się jeszcze nie mówi, ale trzeba będzie chyba o tym też napisać. W ciągu ostatnich 3 lat Rosjanie z powrotem zapewnili powrót wielu statków pod własną banderę, szczególnie zbiornikowce i masowce. I ta flota chyba wzrosła o 100% w ciągu 3 lat.
Ale jak zrobili to?
Po prostu zaprosili swoje statki z marynarzami razem, żeby wróciły. No, zasugerowali operatorom, że powinni pływać pod banderą rosyjską.
Bo te sugestie rosyjskie, to powiem panu profesorowi, bywają bardzo różne.
No i armatorzy nie odmówili.
Finansowe.
Tam nie było możliwości odmówić.
No, tak. Więc to chyba nie jest dobry przykład.
Tak, ale nie, ale oni podkreślali, dlatego spowodowali, że uznali, że transport morski zapewnia bezpieczeństwo gospodarcze, a marynarze własnego kraju też zapewniają bezpieczeństwo gospodarcze państwa.
I myśli pan profesor, że u nas jakby tak władze stwierdziły, że koniec pływania pod wygodnymi banderami, czy też tam tanimi.
Muszą stworzyć warunki.
To, proszę
warunki.
Bardzo, wracajcie, bo no właśnie. Bo
tak, przynajmniej polska flota, żeby miała hipoteki zapewnione takie, jak wszyscy mają zapewnione hipoteki pod obcymi banderami i marynarze mieli zapewnione warunki pracy takie, jak są zapewnione w innych krajach morskich.
Tak, i żeby była jasna sytuacja z podatkami marynarskimi, bo to może naprawdę przyciągnąć ludzi z powrotem do pracy na morzu, bo teraz jest niestety kryzys. Nie ma polskich marynarzy chętnych do podjęcia zatrudnienia na morzu. Nie ma w ogóle ludzi chętnych do przygotowania się do zawodu marynarza. Zarówno i w szkołach policjalnych, i w szkołach wyższych to bardzo mało osób, nawet z Konradinum czy z Nowego Portu, z Zespołu Szkół Morskich, mało z tych osób ostatecznie skończy na morzu.
Dlaczego tak się dzieje?
Właśnie dlatego, że nie jest pewne, co będzie z polskim marynarzem. Że nie jest pewne, jak polskie państwo zareaguje na to, czy marynarz będzie rozliczał się z podatku w Polsce, czy będzie się rozliczał z podatku na Malcie, w Singapurze, na Cyprze, czy w jeszcze innych rajach.
A jak załatwić kwestię tego, że no załóżmy, że marynarze w Polsce nie płaciliby podatku PIT, natomiast wszystkie inne branże, pracownicy innych branż tak. No to doprowadza do pewnych kłótni między pracownikami branż.
Wie pani, żeby można zrobić tak, że żeby nie płacili zero, mogą płacić 2%, tak? To przy przypadku niektórych stanowisk i niektórych armatorów będą naprawdę tak duże pieniądze, jakby wszyscy płacili po 20%.
Mnie się wydaje, istota w ogóle utrzymania żeglugi w Polsce, transportu morskiego i aktywności innych przemysłów morskich wynika, jest efektem tego, że mamy stabilne czy niestabilne prawo? Jeśli prawo jest stabilne, to pracownik w jakimkolwiek dziale by nie był gospodarki morskiej, czy był rybakiem, czy pracował na statkach handlowych, czy w żegludze przybrzeżnej, czy na offshore, on musi... Człowiek nie może żyć w niestabilnym prawie. Jak on składa w jednym roku PIT i wszystko jest w porządku, a w następnym roku się okazuje, że jest nie w porządku, albo okazuje się, że było nie w porządku 5 lat temu, no to wtedy jest człowiek zdziwiony, bo nie jest skoncentrowany na tym, co ma robić. To dotyczy także przedsiębiorców. Przedsiębiorcy muszą mieć stabilne prawo, ponieważ działają w warunkach konkurencji międzynarodowej i globalnej. I to systematycznie powtarzają operatorzy, armatorzy i firmy finansujące żeglugę w Grecji. Dlatego Grecja jest tak silna, bo tam ustawili tak prawo, że prawo jest stabilne. Ono wcale nie jest najbardziej korzystne. Nie jest bardziej korzystne na przykład niż w Luksemburgu, bo to porównywałem. Ale mimo to, że jest takie, jakie jest, jest stabilne, nie zmienia się. Więc tam mogą pływać marynarze i prowadzić działalność operatorską, prywatne firmy, bo wiedzą, że prawo dla żeglugi, dla transportu morskiego i portów jest stabilne.
To podpytam jeszcze pana prezesa Łączyńskiego, jak jest z podatkiem tonażowym albo podobnym do podatku tonażowego na Cyprze, bo ja tutaj...
Ja szczerze pani powiem, że ciężko mi będzie odpowiedzieć, bo ja jedynie współpracuję w zakresie załóg, nie w zakresie obsługi technicznej statku, także do mnie te informacje docierają szczątkowo, także nie chcę nikogo w błąd wprowadzić czymkolwiek, co powiem. Jedyne, co mogę powiedzieć, to to, że można by było przygotowywać ludzi do pracy w zawodzie marynarza. Zaczynając od tego, żeby nawet kwestie rozliczeniowe, podatkowe i tym podobne rzeczy były włączone w program kształcenia. Jakby młody człowiek wiedział, że z danego państwa, jak podpisze kontrakt z armatorem z tego kraju, to musi od niego wydębić zaświadczenie przykładowo AB1, tak? I to zaświadczenie przykłada w Polskim Urzędzie Skarbowym i to wyjaśnia jego sytuację, jego dochodów. Z innego kraju potrzebne jest takie zaświadczenie, a z innego wystarczy tylko kopia kontraktu marynarskiego. I w takiej sytuacji Polski Urząd Skarbowy mógłby się do tego odnieść, że facet złożył wszystkie dokumenty, na podstawie których jest wobec nas w porządku, tak? Facet czy kobieta, nas, przepraszam, bo to teraz dziewczyny też pływają dziewczyny i mają się dobrze.
I coraz więcej pływa.
Oby.
No to tak, przy okazji mówimy, że to również jest zawód dla kobiet całkiem niezły. Biurokracja również zabija możliwości przywrócenia polskiej bandery, jednym słowem.
Tak.
Z innych rzeczy, nasze władze trochę obawiają się reakcji Komisji Europejskiej na obniżenie podatków tonażowych, czy też innych form, że mogłoby to zostać uznane za niedozwoloną pomoc państwową. No, ale Cypr, inne kraje sobie
Malta,
radzą.
Cypr, Malta, Luksemburg, Norwegia, Niemcy, teraz Portugalia uruchomiły drugi rejestr. Jeden rejestr funkcjonuje. Nawet niedawno słyszeliśmy, że portugalski statek został gdzieś zaatakowany przez piratów, ale to właściwie był statek drugiego rejestru i to nie statek stary. To był chyba zbiornikowiec LNG, ale pamiętam. Drugie rejestry i tak zwane wygodne rejestry to są teraz poważne rejestry. One też uwzględniają sankcje, które są nakładane na floty cieni. Starają się utrzymać stabilizację takiej floty na takim poziomie, żeby była niezawodna, żeby port State Control nie podważał realnych warunków technicznych funkcjonowania statków, więc my tylko możemy się wzorować. Jak nie wiemy, jakie prawo wprowadzić, to wprowadźmy takie prawo, jak stosuje na przykład bandera Panamy czy Liberii. I prosta sprawa. I wtedy będziemy mieli statki pod polską banderą, a nie pod banderą cypryjską, czy banderą Panamy czy Liberii, czy innych, czy wysp pięknych zresztą.
Czyli te zmiany proponowane, właściwie przegłosowane w Sejmie, panów zdaniem nie zadziałają?
Nie. Szczerze powiem, że nie.
Będziemy obserwować, zobaczymy. Może w międzyczasie jeszcze można wprowadzać nowelizacje do ustaw, więc no, ciekawie się ta sytuacja.
A nie lepiej napisać rasa dobrze ustawę?
Właśnie.
O, ja nie wiem, proszę na wzór działającej panów, gdzie indziej. Kiedy to się udało? Tak. Ja nie wiem, czy pamiętam taki przypadek. To teraz też jeszcze o żegludze. Żegluga Gdańska wprowadza do eksploatacji nowy szybki statek pasażerski Amber Express, który od dziś rozpoczyna obsługę połączeń na Zatoce Gdańskiej. To jednostka odkupiona od francuskiej marynarki wojennej. Ma realizować pilotażowy program szybkiej komunikacji wodnej. Bardzo to optymistycznie brzmi. Katamaran płynie z Gdyni na Hel w około 30 minut. Rozwija prędkość do 20 węzłów, to jest około 37 km na godzinę, czyli dwukrotne skrócenie czasu tradycyjnego rejsu. No i na pewno bezkonkurencyjna alternatywa dla lądu. No i tutaj chciałam panów podpytać, czy będzie to szybka komunikacja, czy raczej atrakcja dla turystów, bo armator zapowiadał ceny, które miały być dostosowane do możliwości lokalnych społeczności.
Z tego, co słyszałem, to tak nie jest z tymi cenami dla lokalnych społeczności.
120 zł bilet normalny, 90 ulgowy w dwie strony, to zdaje się 180, mogę się mylić, ale tak mi się wydaje, że
czyli czteroosobowa rodzina zostawia prawie 1000 zł za pływający autobus w tą i z powrotem na Hel.
Fajnie by było, gdyby to był autobus, żeby można było to tak potraktować, prawda? Tak jak w Niemczech, w Holandii.
Czy to jest atrakcja, jak szybko się płynie? Może atrakcją jest, jak się wolno płynie?
Może się atrakcją będzie dłuższe leżenie na plaży na Helu.
Atrakcja, jak się w ogóle płynie.
No tak, ale to jest taka rzecz. Już były katamarany. Ja uważam, że armator podjął taką decyzję, jaką podjął i na pewno będzie sprawdzał, czy to zepnie się ekonomicznie, bo przecież obliczenia jakieś robiono. Natomiast moim zdaniem, znowu nie podeszliśmy do sprawy kompleksowo. Gdybyśmy podeszli kompleksowo, a mamy tutaj w województwie i w Trójmieście różnego typu organizacje i jeszcze została ustawa metropolitalna podjęta i tu w tej metropolii już...
Czekamy na podpis prezydenta. No tak, dzisiaj, jutro powinien się... Bo
zdecydować,
to jest czas, tak?
No ale nawet jak prezydent nie podpisze ustawy, jest grupa społeczna, i administracyjna, która jest za tym, żebyśmy wspólnie działali. Gdybyśmy na przykład zrobili projekt właśnie tramwajów wodnych.
Ale takich komunikacyjnych, po całej Zatoce Gdańskiej, po Zalewie Wiślanym.
Tak. Opartych o innowacyjne jednostki. Tak jak robi się to na przykład w Szwecji. Wtedy na przykład uruchamiamy jednostki elektryczne. Mogą być to też wodoloty elektryczne, bo takie też pływają.
Proszę, szansa dla mniejszych stoczni.
Dostajemy wtedy na te statki dotacje z Unii Europejskiej. Dostajemy dotacje na eksploatację i rozwinięcie takiego transportu i wtedy jest wszystko tańsze i łatwiej zrobić biznesplan oparty o dotacje europejskie. A potencjał mamy.
Samorządy nie muszą tutaj dokładać zbyt dużo swoich pieniędzy.
Nie. My wprowadzamy autobusy wodorowe, ale tak samo można wprowadzić na przykład właśnie statki elektryczne. Są rozwiązania. Mamy tutaj szkoły politechniczne, bo i Uniwersytet Morski, Akademia Marynarki Wojennej i Politechnika Gdańska to są uczelnie techniczne, które mogłyby opracować taką jednostkę, więc dostałyby jeszcze na badania naukowe dodatkowo pieniądze. Stocznie by dostały na wyprodukowanie takich jednostek i takie jednostki by pływały i były skutecznie eksploatowane. Ale ponieważ nie podeszliśmy tego kompleksowo, więc został właściwie na lodzie, a powiedzmy dokładniej na wodzie, sam armator, który metodą prób i błędów będzie sprawdzał, czy ta jednostka zepnie się ekonomicznie, czy się nie zepnie ekonomicznie. Moglibyśmy zrobić, a uczestniczyliśmy w takim programie i miasto Gdańsk i Uniwersytet Gdański był partnerem. W Kilonii opracowano jednolity system całego transportu w regionie Kilonii, nie tylko w Kilonii, czyli i transport lądowy, i wodny został spięty. Za te pieniądze wybudowano dosyć drogie elektryczne promy. No, wprowadzono też elektryczne autobusy. Ale o co chodzi? Ja się pytałem, a dlaczego byście promy wybudowali w Holandii tak drogo? Mogliście w Polsce, na przykład w Kriście wybudować, byłyby 30% tańsze. Ale myśmy dostali pieniądze z projektu, no to wybudowaliśmy tam, gdzie nam odpowiadało. Więc można zrobić to, ale trzeba podejść do tego kompleksowo. Skoro mamy metropolię, w tej metropolii, jak wiemy, wiele podmiotów jest także z otoczenia Trójmiasta, łącznie z miejscowościami z Półwyspu Helskiego i Zatoki Puckiej, można było wszystko zrobić, tylko trzeba usiąść i zrobić.
I dogadać się przede wszystkim, no bo jeśli weźmiemy pod uwagę, że o podpisanie ustawy o metropolii ponad 60 samorządów gmin i tak dalej podpisuje apel, gdyby się wszyscy dogadali, możemy naprawdę wspólnie zbudować niesamowity morsko-lądowy transport, komunikację, która ułatwi życie mieszkańcom. No proszę sobie wyobrazić, ja tutaj z panami rozmawiałam, choćby taki prosty przykład Jurata, w której już nie ma żadnych szkół. Właściwie młodzi ludzie uciekają, no bo co mają stać w korkach? Mają dojeżdżać do Trójmiasta samochodami przez wiele godzin. Taki transport morski by załatwił sprawę. Byłoby więcej młodych ludzi w tych miejscowościach.
Także na Wiśle, by żyły. Także na Wiśle i w okolicach.
No
oczywiście.
Ja bym chciał powiedzieć, że takie rozwiązanie to jest też stworzenie dobrej ilości porządnych miejsc pracy stabilnych, nie? Tak. Też dla rejonu, tak. I dla obsługi lądowej, i dla personelu pływającego na tych jednostkach. I dodatkowa możliwość szkoleń do zdobywania kompetencji, rozwoju i można sprawdzić, jak to jest być marynarzem, nie?
A z drugiej strony też to, o czym wspominał pan profesor, to też rozwój technologii, bo...
Za pieniądze unijne.
Badania i rozwój, trwałyby prace nad jednostkami właśnie elektrycznymi, a może by się okazało, że można byłoby też i takie, które nie potrzebują operatora, który stoi i kieruje tą jednostką. No ale... ja już wychodzę w przyszłość. Natomiast no, byłyby pieniądze na to. I tu jest pomysł i właściwie recepta na to, jak to zrobić, żeby nas skomunikować, żeby również przez wodę, przez morze, przez Wisłę i żeby nie stać w korkach wiecznie, skrócić czas dojazdu i sprawić, żeby te mniejsze miejscowości znajdujące się nad Zatoką Gdańską żyły nie tylko latem z turystów, ale przez cały rok, bo po prostu nie byłyby odcięte od reszty metropolii.
W taki projekt metropolitalny można włączyć nie tylko budowę statków, tak jak widzimy, pływających, ale także promów elektrycznych, mostów elektrycznych. To zrobiono w Kilonii wszystko. Za pieniądze unijne i oczywiście lokalne, ale wydano o połowę mniej pieniędzy własnych, tak? Więc to trzeba, to można zrobić. Tylko, ale przecież zarząd metropolitalny funkcjonuje już chyba z 10 czy 20 lat, tak? No więc mógłby podjąć taką inicjatywę. Tu nie chodzi o to, żeby tylko zwalić wszystko na to, że parlament musi podjąć decyzję, czy rząd musi coś zrobić. Skoro mamy organizację wspólną, to zróbmy wspólny bilet i wspólną komunikację jednolitą dla całego układu metropolitalnego, dla 60 podmiotów.
No właśnie.
Pójdźmy krok dalej, całe wybrzeże tak połączmy.
Tak.
Nasze.
Nasze wybrzeże, a jeszcze no tutaj już poza metropolią, ale mamy Zalew Wiślany, tam jest też...
Spokojnie można by włączyć ten system.
Można byłoby włączyć, tak. Zwłaszcza, że mamy przekop przez Mierzeję Wiślaną i tutaj ten ruch tramwajów wodnych odbywałby się całkiem płynnie.
A zbudowaliśmy za pieniądze unijne miejsce do cumowania dla tego typu jednostek w Elblągu, przecież ono stoi, tak. Tylko jest niewykorzystane.
Tak, bo jeszcze nie do końca pogłębili, tam ostatnie parę metrów zostało.
No, to pogłębianie się zaczyna, to wszystko będzie działało już w przyszłym roku, ma działać. A wracając jeszcze do żeglugi gdańskiej, no żegluga gdańska ten projekt potraktowała jako propozycję dla lokalnych miast i gmin. Bo tutaj samorządy mogłyby się zdecydować w przyszłości na współfinansowanie albo dotowanie biletów. No ale tutaj rzeczywiście nie trzeba dotować tych biletów, jeśli można zdobyć unijne pieniądze na zbudowanie kompleksowo całego systemu komunikacji morsko-rzeczno-lądowej.
Tak, morsko-lądowej, może to zrobić.
Za co trzymamy bardzo kciuki, bo tutaj bardzo dobry pomysł na antenie padł. Może ktoś go podchwyci. Zobaczymy też, co się będzie działo z ustawą metropolitalną, a jeśli będzie pozytywna decyzja prezydenta, no to wracamy na antenę z tym tematem i będziemy przekonywać, że to bardzo usprawni życie ekonomicznie się zepnie.
Ja bym jeszcze tutaj dodał. Statek taki można badać i pokazać, że możemy takie statki badać w Centrum Techniki Okrętowej. Mają baseny modelowe i oni robią takie badania tylko dla zagranicznych partnerów. PRS, jakby były problemy, może opracować przepisy dla wykorzystania takich statków na wodach polskich, bo to na wodach polskich PRS może ustalić odpowiednie certyfikaty i zapewnić funkcjonowanie takiej floty, więc wszystko można zrobić.
A z drugiej strony, jeśli te jednostki się sprawdzą i taka komunikacja u nas, możemy sprzedawać te jednostki z powodzeniem do innych krajów. I mniejsze stocznie też dalej będą miały dużo pracy. Więcej nie porozmawiamy, ponieważ czas nam się skończył. Bardzo serdecznie dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś profesor Marek Grzybowski, prezes Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego, Tomasz Łączyński, prezes Studium Doskonalenia Kadr Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Audycję realizowała Barbara Kopaczewska, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia.
Dziękuję.
Dziękujemy.
Ludzie i pieniądze.